Jak wygląda ta kampania z punktu widzenia kogoś, kto obserwuje ją, oczywiście zaangażowany, że tak pewno duszą i sercem, ale jednak mimo wszystko trochę niebezpośrednio z oddali z Brukseli?
No jakiś dystans jest pewnie większy niż kolegów, którzy cały czas to czynią i są na miejscu. My jednak trochę, że tak powiem, z doskoku to robimy, że się angażujemy w tę kampanię. Całkiem nieźle. Uważam, że co mnie cieszy, myślę, że jest przede wszystkim bardzo konsekwentna. Bardziej użyję słowa nowoczesna. Tu już my się troszeczkę nauczyli nawet od swoich konkurentów. Bo myślę, że mieć argumenty i mieć rację po swojej stronie to nie wszystko. Trzeba, tak jak jest dzisiaj na świecie, niestety, tak jak jest w marketingu, w handlu, trzeba to opakowanie, trzeba mieć formę, trzeba pokazać elegancję, piękno, szyk. Więc PiS sięgnął też po tego rodzaju argumenty czy wsparcie, stąd obecność młodych, co irytuje, denerwuje, a nawet budzi przerażenie naszych konkurentów. Że piękne dziewczyny, że to, że tamto. Ale to nie znaczy, że to jest wydmuszka. To nie tylko forma. To jest dobry program, przesłanie, pewna idea solidarnego państwa, ładnie, pięknie opakowana. Ładne złotko. To nie znaczy, że cukiereczek jest do niczego. Więc używając tego języka handlowego, mamy doskonały, świetny towar w bardzo ładnej oprawie.
A co z tego wynika?
I dlatego ta kampania zwycięstwo, sukces i niech się nikt nie gorszy, niech nam nikt nie wytyka, nawet między wierszami, że o, PiS bajeruje, PiS pokazuje. To jest wymóg czasu. Przeciwnik wybiera broń, to stara rzymska zasada. Nie myśmy ją wymyślili i tyle razy byliśmy ogrywani. Nie tylko PiS, ale w ogóle prawica, bardziej naiwna, konserwatywna, wierząca, że wystarczy mieć rację i przesłanie wartości i już wygranie. Nie, niestety dzisiaj świat taki się zrobił dzięki mediom, dzięki internetowi, dzięki ekspansji reklamy wszelakiej, że to również przeszło do polityki. I dlatego to są wyzwania trudne, ale staramy się im sprostać. W tym sensie jest to kampania bardziej nowoczesna i myślę również bardziej skuteczna. Poza tym spokój. A więc psychologia, a więc nie odpowiadamy na zaczepki, na prowokacje, nie dajemy się w to wciągnąć. Tu się pojawia od razu wielka debata, prawdziwa twarz prezesa i PiS-u. Niech się nikt nie da zwieść, zobaczycie. Tylko po wyborach, jak wygra, od razu skoczy do gardła Tuskowi, będzie szarpanina. Ta wizja jest tu pokazywana, reklamowana i tym się straszy. Ale to już nie bierze, tak jak kiedyś. Bo już to się zgrało, ten numer już Platforma wyczerpała. Dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi i trzeba czegoś nowego, a przede wszystkim się pojawiają pytania. No dobrze, jacy oni są, to już wiemy. Już wiemy, jaki ten straszny jest PiS, ale powiedzcie, jacy wy jesteście. I tu się zaczynają schody. Dlatego są ucieczki, są odgrzewane stare tematy. Próbuję z odsieczą przyjść Platformie, Gazeta Wyborcza, przypomina czasy sprzed roku, o Fotydze, o Święczkowskim, że przez młodego do starego, wie pan, no to ręce opadają. Inteligentny człowiek, a jednak większość wyborców, zwłaszcza elektoratu Platformy, młodych ludzi, to są ludzie w bardzo młodym wieku, bardzo analityczni, nowego typu, bo dzisiaj młodzież jest niezwykle dociekliwa, wymagania idą w górę cały czas i oni sobie już nie dadzą takiego, za przeproszeniem, kitu wcisnąć. I tu się ciekawie wszystko przedstawia, bo w tych wyborach wiemy, że zadecyduje ten środek. Nie żelazne elektoraty kamienne, tylko środek. I o to idzie walka. Do nich adresujemy swoje przekazy w sposób szczególny. No ale myślę, że ze spokojem możemy patrzeć w przyszłość i wyniki tych wyborów. Natomiast problemy są ogromne później. To są pytania, o których się mało mówi w tej kampanii, niestety.
Na ile właśnie na przykład ten dramat piątkowy przed kancelarią premiera wpłynął, czy może jeszcze wpłynąć na losy tej kampanii?
Nie chciałbym dramatyzować i używać jakiegoś wielkiego języka, albo wprost wykorzystywać ten dramatyczny fakt dla potrzeb kampanii, ale trudno też uniknąć pewnej refleksji. Wydaje mi się, że to nabiera pewnych cech symbolicznych. Zdarzyło się to akurat w tym momencie. Ten człowiek akurat miał, jak na warunki warszawskie, może nie, ale jednak jakiś stały dochód, to może nie jest w tym sensie adekwatny. Jego przesłanie, jego historia cała i poczucie osamotnienia, te listy, one wszystkie nabierają jakiegoś cechu. Ale myślę, że jest ważniejsza inna refleksja, że jest w Polsce sporo w setkach czy w milionach nawet osób, którzy mają ogromne problemy. A pewna grupa ludzi jest w sytuacjach dramatycznych, zawieszona jest między instynktem i chęcią życia, a pragnieniem, no może nie śmierci, ale ucieczki. Stąd alkoholizm, stąd depresja, depresanty. Przecież mamy wielu ludzi, którzy psychicznie, nie tylko, że czasy są takie dynamiczne i zmienne, ale problemy materialne, to wreszcie kryzys rodziny, który też ma związek z sytuacją materialną ludzi. Stare polskie powiedzenie, bieda do drzwi, miłość przez okno. I myślę, że nie da się schować tego problemu, który dla mnie jest bliski, bo tym się zajmuję, że Polska jest krajem, który jest liderem, jest jednym wśród czołowych państw w Europie, z dużych państw chyba zdecydowanie jako numer jeden, gdzie są największe kontrasty społeczne, majątkowe, dochodowe, sytuacji i perspektyw albo braku perspektyw. I te problemy są naprawdę rzeczywiste. Nie tylko wielkie zadłużenie, ale ogromne różnice. To powoduje, że za tym się idą, kierują napięcia społeczne i one prędzej czy później się muszą przełożyć na politykę. Świętej pamięci Leper był tego przykładem. On już nie żyje, tragiczna śmierć, ale problemy, które jego wyniosły kiedyś na szczyty władzy, pamiętamy ten początek, tak, te wysokie notowania, ten gniew, ta poczucie osamotnienia, wściekłości wielu ludzi, te problemy nie zniknęły z odejściem Andrzeja Lepera. One dalej istnieją, tak uważam i to, co mówię, potwierdza bardzo wiele różnych statystyk. Jest grupa znakomicie się mających Polaków, jest rozwój statystyczny, średni, ale wiem, jak jest ze statystyką. No, pewien człowiek się utopił w jeziorze, które miało średnio 1 metr głębokości. Dlatego nie powinniśmy się dać tutaj temu uśpić i stąd przesłanie solidarnego państwa, rozumianego nie, że wszyscy są jednakowymi żołądkami, mają mieć porówno, ale państwa, gdzie różnice w zarobkach, w sytuacji życiowej ludzi są, bo wszędzie są, ale nie są tak ogromne jak u nas. Musiałbym to, co teraz mówię, wzmocnić argumentacją w wielu aspektach. Może skromne ramy naszej rozmowy na to nie pozwalają, ale to jest fakt. Jakimś puentą i zwieńczeniem tego jest dramat demograficzny. On wynika właśnie z poczucia niepewności, z braku mieszkań, z braku stabilnej pracy. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o śmieciowe umowy. Co trzeci Polak pracuje bez pewności jutra, za niskie pensje. Minimalna pensja też nas wyróżnia w dół. To wreszcie bardzo małe wsparcie dla rodziny. Wsparcie. Więc tylko mniejsza część polskich dzieci ma w ogóle zasiłek. On jest śmiesznie, przepraszam, jednak niski, a żeby go otrzymać, trzeba być już w biedzie. No to jest niestety efekt wieloletnich zaniedbań i to są prawdziwe wyzwania, które powodują, że Polska jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o urodzenia. I panie redaktorze, drodzy państwo, my musimy patrzeć o dzisiejszym dniu. Każdy chce teraz jeszcze żyć, starsi, młodzi, ale nie wolno nam absolutnie zapomnieć, co będzie, jak nas nie będzie. A rysuje się tragiczny obraz.
Tak, panie pośle, tylko że diagnozy Prawa i Sprawiedliwości są oczywiście znane i pewno przez większość partii politycznych w jakiś tam sposób po prostu tak samo artykułowane. Natomiast program ten wsparcia rodziny, czy też tej polityki prorodzinnej, poza hasłami tak naprawdę odnosi się do kontynuacji tego, co jest. Jedynie na przykład PJDN, czyli konkurent wasz w tym momencie bezpośredni, jeżeli chodzi o ten fragment sceny politycznej, przedstawił program prorodzinny, w którym politykę na rzecz rodziny wyrywa z pomocy społecznej, znaczy z tej polityki bezpośrednio skierowanej poprzez MOPS-y i tak dalej, do tych najgorzej uposażonych, w najcięższej sytuacji materialnej, dlatego że jest mnóstwo przecież ludzi, którzy no, muszą żyć za skromne pensje, nie chcą natomiast być uważani za jakiś nie wiem, żebraków, którzy idą po pomoc społeczną do MOPS-u. Dlaczego PiS tak słabo, że tak powiem, wyrywa tę politykę prorodzinną tylko i wyłącznie z tego konta, w którym w tym momencie to wsparcie jest kierowane do rodzin?
Tu się pewnie trochę różnimy. Widzę różnicę może między nami i PJN-em, czy nawet pan redaktor, który o tym mówi. Ja myślę, że rzeczywiście jest taki stereotyp. Ja bym się nie zgodził, że mnóstwo ludzi, oczywiście dla wielu ludzi, dla wielu, ale nie wiem, czy dla mnóstwa, czy dla większości nawet, pójście do MOPS-u jest pewnym upokorzeniem. Ale to też jest, może z przeszłości to wynika, taki stereotyp, ponieważ nie jest wstydem...
To z przeszłości i praktyki funkcjonowania
odbiór społeczny nie jest wstydem być w ciężkiej sytuacji. Wstydem jest nieuczciwie żyć i tak dalej. I ten stereotyp, że człowiek się czuje przez ubóstwo w jakimś sensie społecznym niżej i upokorzony i nie chce honorowo iść, to prawda. Ale to jest problem moim zdaniem wtórny. Pierwszy problem to jest odpowiedź na pytanie. Państwo nie ma zastępować rodziców, ale państwo ma ich wspierać, ma im pomagać. I pytanie, jaka jest diagnoza? Bo najpierw odpowiedzmy na pytanie, jak wygląda w Polsce rzeczywiste wsparcie państwa dla rodziny, dla dzieci. Generalnie. I odpowiedź wygląda fatalnie. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, w różnych klasyfikacjach. To dotyczy matek, które mają ciężko sparaliżowane dziecko i dostają 500 zł. To dotyczy matek, które mają z mężem jedno dziecko i mają 1600 na rękę i są za bogate, żeby wziąć 68 zł miesięcznie. Panie redaktorze, to dotyczy wsparcia, jeżeli chodzi o edukację, o służbę zdrowia, że recepta za 150 dziecko ma roczek czy dwa i trzeba płacić, kiedy problem jest z utrzymaniem rodziny.
No i znowu, słuszna
diagnoza. Ale nie jest taka słuszna, bo niektórzy uważają, że jest zielony kolor irlandzki, panie redaktorze, i że to tylko pijacy mają dzieci, że oni wszystko przeżrą. No niech pan posłucha tą liberalną, że przepraszam, sepsę, zarazę. Proszę pana, to jest ta choroba u nas. Tu trzeba wstrząsnąć i uświadomić sobie najpierw diagnozę, a wtedy postawić pytanie, co robić i jak robić. I tu się pojawiają pytania dotyczące również naszej praktyki sprzed lat. Ulga na dzieci rzeczywiście to była pewna, pewien duży, duży krok do przodu, ale też trzeba mieć odwagę powiedzieć, że bogaty, wielodzietny ojciec, tak jak ja na przykład, czy bogaty, dobrze zarabiający, z radością sobie odpisze na czwórkę dzieci, bo piąty pracuje, prawda, te prawie 5000 zł. Ale już mój sąsiad, który ma 2000, nie. Który bardziej by potrzebował tej ulgi, ale nie może sobie odpisać, bo nie ma tyle dochodów, prawda? Więc to jest pewien mankament, mówiąc delikatnie, który powinniśmy zmienić. I w sytuacji tak ogromnych problemów społecznych i braków jestem za tym, żeby jednak w pierwszej kolejności środki finansowe kierować, gdzie jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja finansowa. A to, co pan mówi o uniwersalnym charakterze wsparcia rodziny, to dotyczy tego, że na świecie, w większości krajów, na dziecko jest zasiłek niezależnie, czy to jest milioner, czy to jest bezrobotny. Dziecko się rodzi, ma numer i to mówi PJN. Tylko fajnie mówi, tylko trzeba wejść w finanse. Także ja jestem za uniwersalnym charakterem wsparcia rodziny, nie o charakterze socjalnym, żeby to oddzielić, o czym pan mówi. Zgadzam się, tylko że łatwo się mówi, ale trzeba mieć kalkulator w ręku. Teraz sytuacja jest bardzo trudna, dlatego tak ostrożnie formułujemy obietnice, bo obiecuje się łatwo, dotrzymuje się trudno. Ktokolwiek wygra te wybory, jakakolwiek nie będzie w Polsce władza, zmierzy się, a właściwie się zderzy z ogromnym problemem finansów publicznych. Platforma robi dobrą minę do złej gry, naprawdę jest cieniutko. Może nie jak w Grecji, ale mamy ogromny deficyt. W ZUS-ie brakuje 50 miliardów złotych. Panie redaktorze, no nie dajmy tutaj się zwieść. Nikt nie mówi o podatkach, że będą większe, ale tu mrugam, tego w kamerze nie widać, bo to jest mikrofon. Ale panie redaktorze, wydatki, fajnie się mówi. Trzeba racjonalizować reformę finansów publicznych, trzeba wierzyć we wzrost gospodarczy, ale chłodno, zimno patrząc, rozum, krytyczne narzędzie powie nie, nie da się też bez zwiększenia, tak ładnie mówiąc, świadczeń. Tylko kto i jak? Znowu VAT i uderzyć w biedaków, średniaków? Więc tutaj są pytania i wyzwania, że obciążenia muszą być adekwatne do stanu i sytuacji. To jest solidarność. Więc to będą pytania do rozwiązania. A żeby wrócić do pana najważniejszego pytania, uważam, że z jednej strony dzień dzisiejszy krzyczy, ale przyszłość, ja cały czas o tym mówię, jednym z największych wyzwań tak naprawdę sprawdzianem naszego państwa jest odwrócenie fatalnego trendu demograficznego. Nie jestem zbyt wielkim romantykiem i też chcę żyć dzisiaj, teraz. To nie jest problem nawet też wiary w piękne ideały i przyszłe życie pozagrobowe, bo można tak sformułować, ale nie wolno nam doprowadzić do sytuacji, że za 30 lat będą nas przeklinać, pana, który trzyma ten mikrofon i ja, który mówi, przyszłe pokolenia, bo wiedzą, czy wy żeście nie wiedzieli, jak to się skończy. Medycyna idzie do przodu, co by nie mówić, ludzie żyją coraz dłużej, są coraz więcej środków, urządzeń, wózków na akumulatorach. To jest prawda. Zobaczmy, jak wyglądają te stare społeczeństwa, a Polska będzie jeszcze starsza niż oni dziś. Bo ten wyż demograficzny się zestarzeje, ja również, jeżeli będę chciał dalej i będę się trzymał, ale komu będzie przyjdzie płacić i utrzymywać to społeczeństwo, skoro dzisiaj rodzina ma 1,3. To nie chodzi, że nas będzie mniej, tylko będzie dramat związany z brakiem pieniędzy na emerytury i z brakiem pieniędzy na pielęgnowanie. Młody może, stary musi. W Unii Europejskiej prawie 1,5% PKB idzie na pielęgnację i opiekę ludzi starych. Naprawdę chcemy wprowadzić eutanazję? Dobrowolną, zbiorową czy jeszcze jaką? Wie pan, to trudna mowa, strasznie trudna, ale o tym nie słyszymy nic w tej kampanii, a ten rząd się zaznaczył tym, że wyciągnął rękę, że też ta ręka mu nie zastygła w tym momencie, bo jednoznaczna jest ocena ekspertów, Fundusz Rezerwy Demograficznej wykorzystał do łatania budżetu. Dziwię się, że larum nie podniesiono. Ten fundusz, zresztą bardzo nędzny, bo co to jest 20 miliardów? To są dwie wypłaty miesięczne emerytur i rent. Dwie wypłaty. A to jest fundusz rezerwy. Słusznie powołany kiedyś przed laty, że jak będzie w Polsce brakować pieniędzy na emerytury, to ta rezerwa demograficzna, biorąc pod uwagę wielkość ZUS-u, 130 miliardów rocznie, to był bardzo nędzny, ale nawet po to, ach, kusi mnie, żeby powiedzieć swoją lepką rękę, Platforma wyciągnęła i wykorzystała. Ale to świadczy o bezradności. Ja ich w stanie jestem zrozumieć, że idą wybory, trzeba to wszystko jakoś, wie pan, upudrować, no bo ludzie będą patrzeć, będą przecierać i powiedzą, zdejmijcie puder, pokażcie, jaka jest prawda.
Panie pośle, jeszcze na koniec chciałem zapytać o coś, co jest powrotem do pana miejsca pracy, czyli do Brukseli, bo tam też rzeczy ważne się dzieją w tym momencie. Ważne również dla naszego kraju. Myślę o tej akcji zainicjowanej przez socjalistów i zielonych w Parlamencie Europejskim, którzy zbierali podpisy za rezolucją w sprawie zakazu wydobycia gazu łupkowego. Wszystko wskazuje na to, że im się nie uda, chyba dzisiaj mija ten termin zbierania tam tych podpisów, no ale tak czy inaczej poważna grupa polityków zachodnich przynajmniej ambiwalentnie się zachowuje w tej akurat kwestii. Co pan myśli na ten temat? Czy rzeczywiście będziemy mieć takie przeszkody, których się nie spodziewaliśmy jeszcze niedawno?
Proszę pana, przede wszystkim, zachowuję zawsze ogromny respekt do pytań bardzo fachowych, bo na ile gaz łupkowy ingeruje w środowisko, na ile, czy istnieje ryzyko i jakie ryzyko z tym związane, to ja jestem, nie znam się na tym kompletnie i nikt z słuchających albo bardzo mało ludzi w ogóle ma tym pojęcie. Tu ma ogromne znaczenie zaufanie do nauki, do autorytetów, do tych ludzi, którzy są kompetentni. Natomiast praktyka również uczy, że to jest sprawa wielkich, wielkich interesów. Gra o wielkie, wielkie pieniądze. To samo dotyczy zresztą energii wiatrowej, to dotyczy nuklearnej, świetny przykład. Dlatego apeluję, żeby w takich sprawach nie ulegać pochopnie skrajnościom i chwalić pod niebiosa albo larum. Ja osobiście tą akcję odbieram, pewności nigdy człowiek nie ma, jako przede wszystkim próbę na wstępie już zablokowania pracy i działań Polski w kierunku gazu łupkowego. Pieniądz jest korzeniem zła. Unia, wielka współpraca, ale jeszcze większa konkurencja finansowa. Uważam, taką tezę stawiam, za tym się kryją interesy. Wielkie interesy korporacji i producentów tradycyjnej energii, gazu, ropy. Tym, którzy nie chcą, żeby Polska stała się producentem i żeby miała energię własną, z własnych złóż. Natomiast nie lekceważę wypowiedzi, obaw o środowisko. ale to powinni rozstrzygnąć eksperci i fachowcy. Mamy w Polsce ludzi nauki, natomiast z wiarygodnością jest zawsze problem, to prawda, bo jak w debacie w sejmowej, żeśmy rozmawiali o ekopaliwach, to były ekspertyzy profesorów, które mówiły, że to jest fatalne dla silników i w ogóle ekopaliwa mają wiele negatywnych stron i należałoby z tym ostrożnie, najwyżej 1-2% w paliwie dolewać i tak dalej, i tak dalej. Ale była inna ekspertyza, też podpisana przez profesorów, którzy uważali, że można skolko ugodno, że tak powiem, lać, to nic nie szkodzi, że jest super. I rozumie pan, i człowiek słucha i patrzy. Były ekspertyzy, że najlepszym miejscem dla gazoportu jest Gdańsk, tam gdzie ja mieszkam, ale były też ekspertyzy i to jest pytanie, powiedzenie stare mówi, że ksiądz się za pieniądze modli, ale to jest problem ogromnie ważny, wiarygodności ludzi nauki i ekspertyz i państwo 40-milionowe prawie tak jak my powinno mieć i ma, wierzę w to głęboko, ludzi, którzy są w stanie w tej mierze na bazie praktyki, bo to już jest praktyka gazosłupkowa w Ameryce czy gdzie indziej i nie chcę wierzyć w to, że Amerykanie są samobójcami, a wydobywają na ogromną skalę, ale jestem ostrożny w wypowiedzi, jak pan słyszy, i nie chcę się mądrzyć. Natomiast odbieram, jeśli pan pyta, że to jest akcja spontaniczna. Ekolodzy w ogóle mają fisia na punkcie ekologii, że oni się już boją wszystkiego, natomiast ekologia jest faktem. I faktem jest, że nawet takie piękne te wiatraki, to jest ingerencja w krajobraz na przykład, że giną ptaki czy co inne, prawda? Tylko, że świat jest realny. Polska staje wobec ogromnych wyzwań energetycznych, importujemy energię i to jest ogromna szansa. Tak jak geotermia, tak samo i gaz łupkowy, to są wielkie szanse. Natomiast jak chcemy na ogromną skalę to robić, a chcemy, to musimy być w tym oczywiście przezorni i ostrożni, ale to sami rozstrzygajmy, ale nie dajmy się wmanewrować i niech nam nikt paluszkiem nie kiwa nawet z Brukseli, że nie wolno. To jest nasz kraj, nasze państwo, a jeżeli nawet, to jest nasze ryzyko. Ale podkreślam jeszcze raz, nie lekceważmy wiedzy i nauki.